poradnik sukces. Ze Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik sukces.
I tak jak zawsze na naszej antenie w poniedziałki po 11 witamy panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy oczywiście nasz program. Dzisiaj zaczniemy od kwestii, czy mąż płaci podatek od kwot zostawionych po zmarłej żonie. Ale najpierw, tutaj też trochę cofniemy się do tematu, który już wcześniej poruszyliśmy na naszej antenie w innym programie. Pani Elu, czy kupiłaby pani osobiście buty Donalda Trumpa?
Panie redaktorze, ja bym nie wiedziała, o czym pan mówi, gdyby nie fakt, że słucham pana na antenie. No i od razu sprawdziłam na internecie, o co tutaj chodzi. No więc są złote, z amerykańską flagą i dużą literą T. No i powiem panu szczerze, że nie kupiłabym. To nie jest mój styl. I uważam, że jeżeli... Pan miał rację, gdy pan powiedział, że takie rzeczy kupuje ktoś, kto chce poprzeć jakąś sprawę. Więc jeżeli ktoś popiera Donalda Trumpa, to byłoby lepiej, żeby dał wkład na jego fundusz wyborczy, dlatego że no cóż, $400, $399 plus tam coś podatek i tak dalej, to jest kupa pieniędzy, ale sam Trump z tego niewiele dostanie, no bo wiadomo, te buty trzeba było wyprodukować, sprzedawca bierze pieniądze wszyscy po drodze i tak dalej, także jeżeli państwo Trumpa popieracie, to raczej wpłaćcie mu na, jeżeli chcecie, na jego fundusz wyborczy, ale... Panie redaktorze, nawet gdybym chciała te buty kupić, a mówię nie chcę, to i tak nie mogę, dlatego że one się rozeszły w ciągu 2 godzin. I tutaj widzę na internecie gettrumpsneakers.com. Wiadomość jest, że te buty dopiero będą dostępne w lipcu. Dopiero w lipcu. A nawiasem mówiąc, nazywają się The Never Surrender Sneakers. Czy nigdy się nie poddawaj.
No to trzeba przyznać, jeżeli chodzi o te nazwy, takie slogany, no to są bardzo często takie chwytliwe i takie patriotyczne, takie właśnie, które mają jeszcze bardziej podnieść wagę tych wszystkich przedmiotów i całego ruchu. No to jest prawda akurat. No to panie...
Wróćmy do odpowiedzi na pytanie.
Tak, wróćmy może do właśnie do tej kwestii, czy mąż płaci podatek od kwot zostawionych po zmarłej żonie. I tutaj mamy pytanie od pana Ryszarda. Tym pytaniem oficjalnie rozpoczynamy. Pan Ryszard pisze. Witam panie Elu. Jestem czytelnikiem pani poradnika oraz książek już ponad 20 lat. Mieszkaliśmy z żoną w USA 22 lata. Mieliśmy konto w Polskiej Unii Kredytowej na Ridgewood. W ubiegłym roku zmarła żona i zostało jej konto oszczędnościowe, które zostało zamknięte na kwotę 47 tysięcy, które zostało zamknięte, przepraszam, a kwota 47 tysięcy dolarów została przelana na moje konto. Pytanie, czy muszę zapłacić podatek USA od tej sumy? Jestem i zmarła żona emerytami z emeryturą Social Security. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam, Ryszard.
Panie Ryszardzie, chcę pana uspokoić. Małżonkowie mogą sobie przekazywać majątek bez ograniczenia. Mogą sobie dawać pieniądze, mogą sobie zostawiać bez ograniczenia do kwoty 13 milionów dolarów. To jest raczej spadek, to co pan dostał, więc jeżeli pana majątek nie przekracza 13 milionów dolarów, a przypuszczam, że nie przekracza, to może sobie pan spokojnie te pieniążki trzymać na swoim koncie, nie trzeba tego nigdzie nawet zgłaszać.
Kolejne pytanie nadesłała do nas pani Ela. Witam Pani Elżbieto, zwracam się z pytaniem. Moja teściowa wypracowała prawo do emerytury na terenie USA. W międzyczasie rozwiodła się z pierwszym mężem. Teść nabył prawo do połowy jej emerytury. Po pewnym czasie teściowa wyszła ponownie za mąż i nieszczęśliwie jej drugi mąż zmarł, a teściowa nabyła prawo do większej emerytury po drugim mężu. I właśnie w związku z tym mam pytanie. Czy teściu ma prawo do ubiegania się o część tej zwiększonej emerytury, którą pobiera w chwili obecnej teściowa? Serdecznie dziękuję i proszę o odpowiedź. Z szacunkiem, Elżbieta.
Tak, czyli mama była w związku numer jeden, brała rentę, wyszła za mąż i z tytułu związku numer dwa bierze teraz rentę wdowią. Rozumiem. Odpowiedź, czy mąż numer jeden może uczestniczyć w rencie mamy po mężu numer dwa, odpowiedź brzmi nie. Absolutnie nie, bo rentę małżeńską nabywa się tylko z tytułu pracy małżonka pracownika. I dlatego pierwszy mąż dostał rentę z tytułu pracy mamy, czy też teściowej. Teraz ta teściowa dostała rentę z tytułu pracy drugiego męża, więc pierwszy mąż nie może dostawać renty z tytułu pracy męża numer dwa. Dlatego też teść będzie kontynuował pobieranie dotychczasowej renty. Ona jest niższa, ale niestety on dostaje połowę emerytury byłej żony.
Kolejne pytanie mamy od pana Stanisława. Pytam w imieniu siostry, której zielona karta skończyła się w styczniu 2023 roku. Siostra wraz z mężem otrzymali przedłużenie do stycznia 2024. Mąż siostry otrzymał zieloną kartę w listopadzie 2023, a siostra nie otrzymała do dnia dzisiejszego. Oboje złożyli dokumenty w tym samym czasie. Czy pani może nam doradzić, co powinna siostra zrobić? Bardzo dziękuję.
No, mili Państwo, proszę nie zadawać mi pytań z dziedziny prawa imigracyjnego, bo to nie jest moja działka. Nie znam się na tym i radzę pytać kogoś mądrzejszego. No ale Google wie wiele rzeczy, więc pytałam go, co robić jak w takiej sytuacji i co znalazłam. No, pierwsza sprawa to... Można sprawdzić status pani sprawy, siostra otrzymała, a jej mąż, czyli męża siostry, tak? Można sprawdzić status sprawy na sieci, żeby uzyskać informacje i gdzie się sprawa zatrzymała. Radzę wystukać w Google case status online i USCIS, USCIS, czyli ten skrót od nazwy Urzędu Imigracyjnego. Case Status Online, USCIS i Państwu wyskoczy witryna, gdzie się wstawia numer sprawy i coś tam się można dowiedzieć. Ponadto można się skontaktować z Centrum Kontaktowym Urzędu Imigracyjnego. I znowu tutaj Google się kłania. Wystukamy w USCIS, USCIS, Contact Center. I można tam zapytać, gdzie sprawa stoi, ale ogólnie mówiąc, no, radzę po prostu uzbroić się w cierpliwość, bo Urząd Imigracyjny, tak zresztą jak Urząd Social Security, to są instytucje bardzo ślamazarne i wszystko tam zajmuje dłużej, a nie krócej.
A czasem też dochodzi do różnych tutaj pomyłek, jeżeli chodzi też o papiery, więc tak jak pani Elu, pani mówi, warto sprawdzić, co się dzieje z naszą sprawą, a nie żyć w takim przekonaniu też, że a wszystko na pewno jest dobrze, bo sam byłem świadkiem takiej sytuacji dość nie tak dawno, że po prostu urząd stwierdził, że zgubił, że nie ma dokumentów, które zostały doręczone i tyle. I właśnie przez to pojawiły się pewne opóźnienia i problemy w sprawie, więc tak, warto w pierwszej kolejności, tak jak pani Daniela mówi, sprawdzić swoją sprawę, sprawdzić status sprawy oficjalnie, bo są do tego narzędzia. Więc przejdziemy może do kolejnego pytania. Tutaj mamy od pana Józefa pytanie. Witam, wracam do Polski i za 2 lata chcę przejść na amerykańską emeryturę. Płaciłem podatki w USA przez 20 lat na dobry numer Social Security. Co się stanie, jak przez następne 2 lata nie zapłacę podatku? Czy IRS ma wpływ na Social Security? Pozdrawiam, Józef.
co się stanie, jeżeli przez następne 2 lata pan nie zapłaci podatku? No, panie Józefie, nic się nie stanie. Pan nie będzie pracował, więc nie będzie pan płacił podatku dochodowego i nie będzie pan odprowadzał składek na Social Security. Więc jedyną konsekwencją tej luki 2-letniej będzie odrobinę niższa emerytura, niższa od tej, która jest prognozowana dzisiaj. Dlatego, że pan będzie miał o 2 lata pracy mniej. Przypomnę, że emerytura jest liczona na podstawie waloryzowanych zarobków z 35 najlepszych lat, a pan będzie miał o 2 lata mniej. Teraz pan pyta, czy urząd podatkowy ma jakiś wpływ na urząd Social Security. No są dwie oddzielne instytucje. Jedna jest od podatków, druga jest od emerytur. A związek mają ze sobą, nie to, że wpływ mają, ale związek mają taki, że składki na ubezpieczeniowe, na Social Security, to one się nazywają FICA, skrót od Federal Insurance Contributions Act, te składki płacone są wraz z podatkami dochodowymi, czy też z zaliczkami podatkowymi i pracodawca odprowadza je właśnie do urzędu podatkowego IRS, a ten IRS przekazuje te składki do Social Security i taki mają ze sobą związek.
Kolejne pytanie nadesłała do nas pani Grażyna. Mam jedno pytanie. Idziemy z mężem do Social Security, by zacząć pobierać emeryturę. Mąż wypracowaną, a ja jego 50-procentową rentę rodzinną. Ja 1 kwietnia kończę 66 lat i 6 miesięcy. Mąż 69 lat i 6 miesięcy. Mąż ciągle pracuje i chce dopracować do końca roku. Moje pytanie. Czy po przejściu na emeryturę, czyli od 1 kwietnia, mąż dalej może pracować w tym roku fiskalnym? To znaczy, czy może zarobić około 70 tysięcy dolarów bez wpływu na emeryturę? On chce pracować do 31 grudnia. Czy rok, w którym się przechodzi na emeryturę, jest bez ograniczeń, jeżeli chodzi o zarobki?
Zarobki są nieograniczone dla państwa, mimo tego, że rozpoczniecie pobieranie emerytury, bo pani ma 66,5 roku, czyli osiąga pani pełny wiek emerytalny, a mąż ma już 69. Więc po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego można dorabiać do emerytury bez ograniczeń. To znaczy nie ma tej redukcji emerytury czy też renty, która dotyka osoby młodsze, które nie osiągnęły pełnego wieku emerytalnego. Ale optymalnym rozwiązaniem wydaje się dopracować przez męża do jego 70. urodzin i wtedy przeszlibyście jednocześnie na spoczynek, pani i pan. Dlaczego tak sugeruję? Dlatego, że pani mąż ma bardzo ładne zarobki i możecie być zaskoczeni podatkami, bo wygląda na to, że w bieżącym roku będziecie mieli swoje pełne wynagrodzenie, a to jest dużo pieniędzy, więc oprócz tego wynagrodzenia z pracy będzie emerytura Social Security męża i emerytura i renta pani za część roku, więc jest możliwe, że te podatki zjedzą znaczną część emerytury. Ale wracając do pytania, możecie dorabiać bez ograniczeń.
Pani Marta pisze do nas, ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych, mama w Polsce. Chcę złożyć dla mamy wniosek online o rentę dla byłej żony. Czytałam na Państwa stronie, że niepotrzebny jest numer Social Security, a jak składam wniosek, jest wymagany. I już nie wiem, czy w końcu jest wymagany, czy po prostu nie mogę złożyć podania online. Pozdrawiam serdecznie.
Nie, jeżeli mama jest w Polsce i nie ma numeru Social Security, nie ma legalnego statusu w Social Security, to nie może złożyć wniosku o emeryturę na sieci. Więc proszę przekazać mamie, że skoro ona mieszka w Polsce, to powinna złożyć wniosek o rentę wdowią. Tak, o rentę wdowią, czyli Survivor's Benefits, a może rentę małżeńską, bo tutaj nie jestem pewna, czy tata żyje, czy nie żyje, ale jakby nie było, rentę rodzinną może złożyć w Biurze Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie. I to się robi przez internet, rozpoczynając przez wypełnienie formularza kontaktowego. W Google niech mama wpisze konsulat, formularz kontaktowy i pojawi się taki formularz, który trzeba wypełnić, wstawić dane osobiste i tam o co chodzi. I konsulat odpowie i pomoże mamie w uzyskaniu renty. I ten wniosek składany w Polsce nie wymaga numeru Social Security, dlatego że ten numer będzie mamie nadany przez administrację Social Security. A jeżeli mama potrzebuje więcej informacji na ten temat, to niech rozmawia właśnie z Biurem Świadczeń Federalnych przy konsulacie albo umówi się ze mną na spokojną rozmowę.
Pisze do nas pani Renata. Dzień dobry pani Elżbieto. Bardzo bym prosiła o taką podpowiedź, ponieważ nie można się dodzwonić do Urzędu Skarbowego w Polsce. Czy spadek po zmarłej mojej mamie, to jest kawałek rolnej ziemi, powinnam zgłosić w Urzędzie Skarbowym czy nie? A jeśli tak, to w jaki sposób? Mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za odpowiedź, Renata.
Tak, pani Renato, otrzymany spadek po mamie umiejscowiony w Polsce pani powinna zgłosić do Urzędu Skarbowego. I wtedy pani uniknie podatków od spadku, dlatego że jesteście z mamą w pierwszej grupie podatkowej. Jeżeli dostała pani nieruchomość, działkę rolną, to jest nieruchomość, to jej przepisaniem zajął się pewnie notariusz, a on z pewnością dokonał zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Więc radzę, żeby pani porozmawiała z tym notariuszem, który pani pomagał w tej sprawie. On dokładnie wie, co robić.
Mam pytanie tutaj od pana Stanisława. Pan Stanisław napisał do nas. Mam pytanie do pani Elżbiety Baumgartner. 3 lata temu zostałem oszukany, chamsko oszukany przez amerykańskiego adwokata na ponad $5,000. Sprawa z UI. Czy mam jakiekolwiek szanse coś z tym zrobić, czy jest już za późno? Został mi polecony przez Polską Agencję Pracy, która również, jak się okazało, oszukiwała Polaków. Okazało się również, że wyżej wymieniony adwokat jest zawieszony za podobne historie z wyłudzaniem pieniędzy. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Tutaj Stanisław.
No, panie Stanisławie, bardzo mi przykro z powodu pana przygód. No ja tutaj mam parę porad, ale to jest czysta teoria. Pieniędzy od oszusta jest odzyskać bardzo trudno. Okay? No ale jeżeli ma pan na pieńku z prawnikiem, to pan może złożyć na niego skargę w Stanowym Bar Association. Nie podał pan stanu, w którym pan mieszka, ale zakładam, że to jest Illinois, więc Illinois ma taką organizację, ona się nazywa Attorney Registration and Disciplinary Commission. I tam pan znajdzie wejście do strony, gdzie pan może wypełnić na sieci skargę. Skargę na tego prawnika i posłać tę skargę. Może w Google byłoby najlepiej wpisać Attorney Complaint Illinois i pojawi się panu ta strona. Przypomnę, organizacja nazywa się Attorney Registration and Disciplinary Commission. Tylko że jeżeli prawnik licencję już utracił, to ta skarga nic nie da. Bo jeżeli prawnik ma licencję, to chciałby ją utrzymać i skargi to jest poważna rzecz. I prawnicy bardzo starają się tych skarg nie mieć, no a jeżeli mają, to je jakoś rozwikłać pomyślnie dla siebie. Ale pan mówi, że prawnik jest zawieszony za podobne historie, więc tak jak mówię, jeżeli nie ma licencji, no to skarga nic nie da. Co pan może zrobić, to może pan wziąć tego prawnika do sądu. Jeżeli pana roszczenie nie przekracza $10,000, a nie przekracza, bo on pana naciął na 5, to pan może pozwać tego człowieka do sądu małych roszczeń. I tam może się pan reprezentować sam, bez prawnika, co pomniejszy pana koszty. To się nazywa Small Claims Court, small małych roszczeń, Small Claims Court, Illinois. Pan wpisze w Google. Tam są dokładne informacje, co robić, gdzie pójść i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli pan natomiast zna inne przypadki naciągania klientów przez tą osobę i pan może skontaktować się z tymi ofiarami i udowodnić to, to może pan dać znać do prokuratury.
Kolejne pytanie mamy od pana Nikolasa. Dzień dobry, panie Elżbieto. Kilka miesięcy temu otworzyłem jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Piszę z zapytaniem, czy będąc obywatelem USA oraz Polski i mieszkając na stałe w Polsce, mam obowiązek składać deklaracje podatkowe do IRS. Na ten moment wiem, że w Polsce obowiązuje ochrona przed podwójnym opodatkowaniem w związku z FACTA. Nie mam jednak pewności, czy prowadząc działalność mam obowiązek składać deklaracje podatkowe dla USA. Bardzo prosiłbym o wytłumaczenie, czy i jakie deklaracje mam ewentualnie składać oraz czy rzeczywiście prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jestem zwolniony z podwójnego opodatkowania. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ojajaj, no na sieci, przez internet, przez radio. Przez radio jest trudno wyjaśnić, jak rozliczyć się z podatków, prawda? Więc tu raczej odsyłam może do swojej książki Jak chować pieniądze przed fiskusem. Tam są omówione przepisy polskie i amerykańskie i te na styku. Również jest książka pod tytułem Jak oszczędzać na podatkach. Warto je sobie nabyć. Pan jest w Polsce, ale może pan je kupić w wersji elektronicznej. No, powiem tylko, że będąc obywatelem Stanów Zjednoczonych, a mieszkając w Polsce na stałe, pan ma obowiązek składać podatkowe deklaracje do IRS-u, jeżeli pana zarobki przekraczają kwotę wolną od podatku. Pan jako obywatel USA ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Stanach i tak już zostanie, aż że pan by się zrzekł tego obywatelstwa, ale to jest długi proces i rozstanie z IRS-em też nie jest proste. Także to jest pana pierwsze pytanie. Teraz pan pyta, że pan wie, że obowiązuje ochrona przed podwójnym opodatkowaniem w związku z FATCA. Nie, panie Nikolasie. FATCA nie ma nic wspólnego z ochroną przed podwójnym opodatkowaniem. Ta ochrona przed podwójnym opodatkowaniem obowiązuje na mocy umowy podatkowej, a FATCA to jest co innego. Dalej. Bardzo prosiłbym o wytłumaczenie, czy i jakie deklaracje mam ewentualnie składać oraz czy rzeczywiście prowadząc działalność gospodarczą jestem zwolniony z podwójnego opodatkowania. No, temat rzeka. Ale tak najkrócej mówiąc. Pan jako Amerykanin pracujący w Polsce ma, tak jak powiedziałam, ciągle nieograniczony obowiązek podatkowy, ale przysługuje panu zwolnienie podatkowe od zagranicznych zarobków. I to się nazywa Foreign Earned Income Exclusion. Tu się kłania formularz 2555. Pan go sobie znajdzie na sieci. IRS Form 2555. I na czym on polega? Na tym polega sprawa, że zarobki rezydenta Stanów albo obywatela amerykańskiego, które są wypracowane za granicą, mogą być zwolnione od amerykańskiego podatku dochodowego i od składek na Social Security do wysokości bodajże 120 tysięcy w bieżącym roku. Tylko że, żeby z tego zwolnienia w wysokości 120 tysięcy skorzystać, to trzeba spełnić kilka warunków. A wydaje mi się, że pan spełnia. Więc po pierwsze, trzeba być fizycznie obecnym za granicą przez cały rok podatkowy albo przynajmniej 330 dni w kolejnych 12 miesiącach. Drugi warunek to pana zatrudnienie za granicą powinno mieć charakter stały. No ma, pan pracuje w Polsce. I trzeci warunek, pana dochód pochodzi z pracy rąk, czyli earned income, z pracy najemnej albo dla samego siebie. Czyli pan rozlicza się z podatków w Polsce, płaci pan podatki w Polsce. Sporządza pan rozliczenie amerykańskie i do rozliczenia załącza pan ten formularz 2555, żeby skorzystać z tego kredytu. Powtórzę, to jest Foreign Earned Income Exclusion. Teraz jak się rozlicza osoba samozatrudniona? Osoba samozatrudniona no, ma do wypełnienia kilka formularzy. 1040 i Schedule C i to trzeba posłać do Urzędu Podatkowego.
Czyli to w tym momencie powinien zrobić pan Nikolas, tak? Ta kwestia, jeszcze jakbyśmy mieli mu tak w skrócie przypomnieć, jakie kroki musi podjąć, to musi rozliczyć sobie podatki amerykańskie względem tej klauzuli, tak? Żeby mógł odstąpić od tego płacenia.
Tak, bo mimo tego, że podatki amerykańskie nie są jemu dłużne, bo zarabia poniżej 120 tysięcy, jest obywatelem, jest na stałe za granicą, pracuje za granicą, ale nie można pominąć rozliczenia podatkowego i powiedzieć, o, to ja się nie kwalifikuję. No jak pan pominie, nic pan nie będzie robił, no to też nie wiem, czy urząd podatkowy nie będzie za panem biegał, bo on nic o panu nie wie i dużo osób żyje w Polsce długo i szczęśliwie i się z IRS-em nie rozlicza, ale jeżeli pan chce być w porządku, to jeszcze raz, pan przygotowuje rozliczenie amerykańskie. To jest główny formularz 1040 i to jest formularz Schedule C, który służy do rozliczenia jednoosobowego biznesu. Teraz zawsze do Schedule C dokładamy Schedule SI, na którym obliczamy składki na Social Security, ale w pana przypadku to jest zbędne. Więc najlepiej by było, panie Nikolasie, żeby pan skorzystał z pomocy któregoś z polonijnych księgowych, a znajdzie ich pan na sieci. No być może jacyś reklamują się nawet
tak,
w polskim.
Tak, my możemy polecić, jeżeli chodzi o księgowe sprawy, między innymi pana Ryszarda Kaczora, Kaczory & Associates. Tak, to tu w tym temacie.
O właśnie, więc można go znaleźć na internecie albo zadzwonić do radia, dostać jego numer telefonu. Ja się rozliczam sama przy pomocy programu TurboTax, wszystkim polecam, no ale to się trzeba troszeczkę wgryźć. I poza tym, no trudno, nie wiem, czy TurboTax podoła zadaniu, przypuszczam, że tak, że ten formularz 2555 no TurboTax wypełni. Także, no, jak mówię, polecam swoją książkę Jak oszczędzać na podatkach. Ona co prawda omawia podatki za rok ubiegły, 2022, a teraz rozliczam się z 2023, ale nic się prawie nie zmieniło, poza tam jakąś waloryzacją inflacyjną. I ostatnie rozliczenie pana Kowalskiego, które tam pokazuje w tej książce Jak oszczędzać na podatkach, właśnie to rozliczenie zawiera deklarację osoby samozatrudnionej. Może się pan temu przyjrzeć i mam nadzieję, że ta książka panu pomoże.
Kolejne pytanie mamy od pani Krystyny. Czy są jakieś konsekwencje, jeżeli w poprzednich latach nie było ujawnione konta w Polsce, a dopiero teraz? Czy obligacje skarbowe także trzeba zgłosić?
No tak. Jeżeli Amerykanin ma konto za granicą, to powinien to zgłosić. Co robić, jak zgłaszać, to zależy od tego, ile tych pieniędzy mamy, czy poniżej 10 tysięcy, czy więcej niż 10 tysięcy, czy więcej niż 50 tysięcy. Tutaj polecam swoją książkę Jak chować pieniądze przed fiskusem. Tam bardzo dokładnie omawiam obowiązki osoby, która posiada konto za granicą. Ale konkretnie mówiąc, jakie są konsekwencje, gdy pani konta nie ujawnia? No, jest teoria i jest praktyka, ok? Więc teoria mówi tak, że za naruszenie, umyślne naruszenie przepisów w tej dziedzinie, to czeka nas kara do nawet do 50% salda konta, które nie było ujawnione. Natomiast nieumyślne naruszenie przepisów podlega karze do 12 500 dolarów za każde naruszenie. W niektórych przypadkach mogą się również pojawić jakieś zarzuty karne, ale nie dajmy się zwariować, bo ogólnie rzecz biorąc, kary kryminalne są niezwykle rzadkie, pojawiają się tylko w sytuacjach, w których popełnione zostały inne przestępstwa, jak ktoś bierze pieniądze, chowa gotówkę, nie wiem, no, jest terrorystą i tak dalej, złodziejem, przestępcą, no to wtedy on jest prześwietlony i patrzy się na jego konta zagraniczne. Ale w praktyce IRS nie zajmuje się tropieniem przeciętnych, spokojnych obywateli, więc pani Krystyno, Kiedyś trzeba zacząć, więc sugeruję, żeby pani teraz zgłosiła swoje zagraniczne konto i spała spokojnie.
Kolejne pytanie i tutaj już zmierzamy powoli do końca naszej audycji, ale jeszcze zdążymy, myślę, na dwa pytania tutaj odpowiedzieć. Pani Maria do nas pisze, czy świadczenia z polisy ubezpieczeniowej na życie podlegają opodatkowaniu, dotyczy USA? Pozdrawiam serdecznie.
Odpowiedź jest bardzo krótka, że nie. Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej nie podlegają opodatkowaniu w Stanach.
To było szybkie, więc mamy pytanie od pani Ireny. Pani Irena pisze, straciłam pracę, mam do wyboru zasiłek dla bezrobotnych albo emeryturę. Co wybrać?
No, trzeba łapać zasiłek dla bezrobotnych, pani Ireno, bo on się pani należy i to są czyste, żywe pieniądze. Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych nie wyklucza wzięcia emerytury. A wzięcie emerytury nie odbiera nam uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych. Można brać jedno i drugie. Przypomnę tylko, że żeby być uprawnionym do zasiłku, to trzeba stracić pracę nie ze swojej winy. Trzeba być zdolnym i chętnym do pracy. Trzeba szukać tej pracy i trzeba być obywatelem albo stałym rezydentem, albo też mieć na pracę pozwolenie, czyli work authorization. Natomiast co do emerytury, to też trzeba się dobrze zastanowić, bo im wcześniejsza emerytura, tym ona jest niższa.
Pan Ryszard do nas napisał i to jest nasze ostatnie pytanie już dziś. Pan Ryszard przygotowuje się do powrotu do Polski, jak już będzie na emeryturze amerykańskiej. Chce się dowiedzieć, jak załatwić ubezpieczenie medyczne w Polsce. Skoro przepracował w Polsce tylko 15 lat razem ze studiami, to nie będzie miał tam polskiej emerytury i dlatego martwi się o ubezpieczenie.
Nie, 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 panie Ryszardzie. Pan ma 15 lat pracy i panu emerytura się należy. Ten wymóg 20-25 lat to się skończył już dawno i obowiązuje tylko osoby urodzone przed 49 rokiem. Przepisy się zmieniły dawno temu i obecnie nie ma wymogu lat pracy. Więc czy pan ma 15 lat, czy 10, czy 5, czy zapłacił pan nawet tylko jedną składkę na ZUS, emeryturę pan dostanie. To może być emerytura groszowa, ale w tym przypadku 15 lat nie, jak najbardziej. Coś się panu należy. Teraz ubezpieczenie medyczne. Jeżeli pan będzie brał emeryturę ZUS-u, nawet ona będzie mikroskopijna, będzie pan uprawniony do ubezpieczenia medycznego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Druga metoda, przez którą my, Polonusi, możemy być w Polsce ubezpieczeni, to skierować do polskiego banku swoją emeryturę Social Security. Bank będzie pobierał podatki i składki na ubezpieczenie i będziemy ubezpieczeni.
I na koniec naszego programu, zgodnie z tradycją, chciałbym bardzo poprosić Pani Elu, żeby mogła Pani nam tutaj nakreślić sytuację związaną z akcją przeciwko WEB, czyli tutaj wszyscy nasi słuchacze, którzy chcą dopomóc w zniesieniu tej klauzuli, chcą pomóc w tej naszej polskiej sprawie, żebyśmy więcej pieniędzy mogli zaoszczędzić i mieć więcej pieniędzy zarobionych w naszej kieszeni, to muszą wysłuchać, co zrobić właśnie w tym momencie, bo teraz możemy pokazać tą naszą moc sprawczą, nasze działanie.
Absolutnie i powinniśmy aktywnie domagać się zniesienia tej klauzuli Windfall Elimination Provision, która redukuje nam drakońsko naszą emeryturę amerykańską, jeżeli mamy emeryturę w Polsce. Więc organizacja PASI apeluje od dawna. Polonio, walcz o swoje emerytury. PASI to jest Polish American Strategic Initiative, bardzo organizacja prężna i sugeruję, żeby poszli Państwo na stronę internetową joinpasi.org. Stamtąd można wysyłać gotowe maile do reprezentantów Komisji Sposobów i Środków House Means and Ways Committee, gdzie utknął projekt ustawy, która się nazywa Fair Social Security Act, IHR 82. Więc powtarzam, joinpasi.org albo idą Państwo na moją witrynę poradniksukces.com i na pierwszej stronie jest artykuł, który dokładnie wyjaśnia co i jak.
A w naszym programie to już wszystko. Poradnik Sukces jak zawsze w poniedziałek po godzinie 11. Pani Elu, serdecznie Pani dziękujemy jak zawsze za poradę dla naszych słuchaczy i życzymy miłego tygodnia.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces. Z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.